Przeczytamy z Pisma Świętego fragment, który jest zapisany w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków. List apostoła Pawła do Hebrajczyków, rozdział trzeci. Przeczytamy cały ten rozdział z czwartego pierwszych 13 wersetów. 1299 strona, 1299, trzeci rozdział listu apostoła Pawła do Hebrajczyków. Przeto bracia, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, którego ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego jak mówi Duch Święty, dziś jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę. Chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat, dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, kto to byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak, i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich, a na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw było zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli. Przeto znowu wyznacza pewien dzień, dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawu i szpików, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie. Wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Słowo Boże, które przeczytaliśmy, jest takim obfitym słowem, tylko mnie osobiście, nie mówię, że to jest słowo, które akurat Pan przeze mnie posłał, co w tej chwili powiem. To jest moja refleksja, moja myśl, dlatego chcę oddzielić od tego, co Pan będzie mówił. Mianowicie wielkim przeżyciem dla mnie było przeczytanie tutaj dwóch wersetów, 9 i 10 z tego trzeciego rozdziału, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Kochani, 40 lat można żyć, można być chrześcijaninem. można nazywać się dzieckiem Bożym 40 lat, a Bóg może mieć do nas wstręt. Bóg może powiedzieć, zawsze zwodzi was serce. Żebyśmy do tego nie doszli, do takiego Bożego podsumowania naszego życia, dlatego też rozważmy ten fragment Słowa Bożego i zobaczmy, co Pan chce nam dzisiaj przez to Słowo powiedzieć. Mianowicie, kilkakrotnie jest tutaj podkreślona pewna myśl, którą jako pierwszą chcę bardzo wyraźnie podkreślić. Już w 8 wersecie 3 rozdziału jest ona zaznaczona: nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. Następny, 13 werset: ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. 15 werset, gdy się powiada: dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. I 7 werset 4 rozdziału: przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Pismo Święte bardzo często mówi o zatwardziałości, o zatwardzeniu serca. Mówi o tym, aby ostrzec ludzi, że są pewne rzeczy bardzo ważne w życiu człowieka, które kiedy posłyszymy, możemy ich nigdy więcej w naszym życiu nie posłyszeć. Wiecie, gdyby Pan powiedział, nie powiedział słów, niech się stanie, co by było dzisiaj? Nic. Bóg wypowiedział słowa, niech się stanie. Bóg ma też swoje pewne słowa, które wypowiada względem ciebie osobiście, ciebie i względem mnie osobiście. Wiecie, często podkreślaliśmy, że słowo w Piśmie Świętym po grecku to jest logos. Ale też inne jest słowo na określenia słowo, a mianowicie rema. Logos to jest słowo, które słyszymy wiele. Dużo logiów jest, dużo jest bardzo najprzeróżniejszych gazet, książek, najprzeróżniejszych wypowiedzi. Ale to, co jest określone mianem rema, to jest to, co ja mówię do ciebie, albo ty mówisz do mnie, albo Bóg mówi do ciebie, albo Bóg mówi do mnie. To jest bardzo szczególne słowo. I wiecie, Bóg wypowiada słowa do nas. Takie osobiste słowa, i jeśli mówi to do ciebie, to nie odnosi się do kogoś, kto siedzi obok ciebie. To się odnosi dokładnie tylko i wyłącznie do ciebie. I Bóg wypowiada to słowo poprzez usta nauczających, poprzez usta kaznodziejów. Wypowiada słowo jako słowo logos, jako logia wypowiadane do ludzi, którzy są zgromadzeni na nabożeństwie. Ale zawsze wtedy, kiedy jest wypowiadane logos, kiedy jest wypowiadane słowo, kiedy jest wypowiadane głoszone słowo, zawsze Duch Święty bierze jakąś część tego całego słowa, jakieś wybrane fragmenty tego i napełnia je swoją mocą i wysyła je dokładnie do ciebie. Dlatego nieraz głoszone słowo odbieramy, niektórzy z nas nieraz odbierają jako: pastor czy kaznodzieja mówił do mnie. Skąd on wiedział o moich sprawach? No on nie wiedział o twoich sprawach. Kto wiedział? Duch Święty wiedział o twoich sprawach. I dlatego bierze te szczególne fragmenty słowa głoszonego i wysyła je dokładnie do ciebie. To jest to, o czym Pismo Święte mówi: dziś, jeśli słyszysz jego głos, dziś, jeśli słyszysz coś, co jest szczególnie wybrane dokładnie do ciebie, to Pismo Święte mówi, wtedy właśnie Bóg zwraca uwagę na to, co z tym słowem zrobisz. Dokładnie sprawdza, co ty z tym słowem zrobisz. Pismo Święte 4 razy, tutaj przeczytaliśmy, mówiło: jeśli dziś Bóg mówi do ciebie, to ty ze swoim sercem co masz zrobić? Nie zatwardzać go. Masz przyjąć to, co do ciebie zostało wypowiedziane. W 1 Tesaloniczan, 5 rozdziale, 11 wersecie czytamy: dlatego podnoście się wzajemnie na duchu i budujcie jedni drugich, tak jak to zresztą już czynicie. Słowo ma na celu podniesienie człowieka. Słowo nie ma na celu wsiąść na człowieka, zdeptać go, zgnoić go, zniszczyć go, podeptać go, wdeptać go w błoto. Kochani, słowo, które jest wypowiadane nawet jako napomnienie, to w greckim tekście Nowego Testamentu, tam gdzie jest użyte słowo napominajcie, jest powiedziane zachęcajcie. Ono zostało wypowiedziane jako napominajcie. Dokładne tłumaczenie tych greckich słów znaczy podnosić kogoś na duchu, podnieść kogoś. To znaczy cel jest taki, żeby człowiek zmienił swoje życie, ale podnosimy go na duchu. No próbuj, nie wyszło ci, wiem, że ci nie wyszło. Możesz powiedzieć, a ty jesteś do niczego, nic ci nie wychodzi. Ja wiedziałem, że tobie nie wyjdzie, tobie nigdy nic nie wychodzi. Tak można powiedzieć? A można powiedzieć, wiesz co, próbuj jeszcze raz. Ja wiem, że ci nie wyszło, wiem, że ci nie wyszło, wiem, że któryś raz z kolei ci nie wyszło. Ale próbuj, w końcu wyjdzie. Inaczej to brzmi? Ale jest to samo wypowiedziane, jest ta sama myśl wypowiedziana. Któryś raz z kolei ci nie wyszło, zawsze ci nie wychodzi. Ale jak brzmi? Jak brzmi? Brzmi jak zachęta, brzmi jak powiedzenie człowiekowi, danie mu nadziei i podanie mu ręki. I Jezus Chrystus, kiedy przychodzi ze swoim napomnieniem, to ma na celu. Kiedy słowo do ciebie dociera, to słowo do ciebie dociera w takim celu, aby ciebie podnieść na duchu, żeby ciebie zachęcić, żebyś poszła do przodu, aby zaczął znów próbować, dlatego że jest dla ciebie i dla mnie nadzieja. Jest dla ciebie i dla mnie zapewnienie, że Bóg będzie nam we wszystkim dopomagał. Kiedy przychodzi słowo sądu, to Bóg wypowiada bardzo wyraźnie. Nie ma już dla ciebie nadziei, jesteś potępiony, idź precz, czynicielu nieprawości. Słyszeliście kiedyś takie słowo względem siebie? Nie? Ja też nie słyszałem. Wiecie, co to oznacza? Że Bóg nadal będzie cały czas przychodził ze słowem zachęty, czyli napomnienia. Zachęty, żebyśmy poszli do przodu. I o tym mówi właśnie ten fragment w Tesaloniczan. Dlatego podnoście się nawzajem na duchu. Podnoście się nawzajem na duchu. Chcesz komuś zwrócić uwagę, że nie tak robi? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo Słowo Boże nas zachęca do tego, abyśmy napominali się nawzajem. Abyśmy jedni za drugimi patrzyli, śledzili jedni drugich, jeśli coś nie tak wychodzi, żebyśmy reagowali na to. Jak reagowali? Dlatego podnoście się nawzajem na duchu. Cel jest taki, żebyśmy bliżej stanęli Pana, żebyśmy zmienili nasze życie, żeby w naszym życiu zaszły pozytywne zmiany. To ma być cel nasz, jeżeli chcemy napominać. Cel nasz nie jest taki, żeby kogoś zniechęcić, żeby już nawet więcej nie spróbował. Wiecie, ja wam powiem, można uczyć swoje dziecko w bardzo zachęcający sposób, to że tak, że dziecko będzie ciągle na nowo próbować, aż się wreszcie nauczy. Akurat w tym momencie mój ojciec popełnia taki wyraźny błąd, bo on, wiecie, tak mnie uczył. Jak powiedział mi, żebym coś zrobił, on tam miał takie zdolności stolarskie, więc ja coś tam zacząłem robić z tych stolarskich rzeczy i oczywiście, jak myślicie, na początku mi wychodziło czy nie? No oczywiście, że nie wychodziło. Więc wiecie, co mój ojciec robił? Popatrzył. Mówi, ty nie tak robisz, odejdź. I on to zrobił. I za każdym razem było tak, że on odsuwał mnie na bok i mówił, zejdź, źle robisz, ja to zrobię. Czy jest możliwość nauczyć kogoś, jeśli się tak postępuje? Dokładnie w ten sposób chrześcijanie bardzo często napominają jedni drugich w zborze. Bardzo często w ten sposób właśnie napominają, żeby wytknąć komuś, pokazać i powiedzieć, czekaj, ja to zrobię, ja ci pokażę, jak to się robi. Człowiek napominany musi odczuwać miłość osoby napominającej i zachętę do tego, żeby próbować i pomoc tej osoby w dojściu do właściwych relacji z Bogiem. My mamy się tego po prostu nauczyć. Tak mówi Słowo Boże. Ale zaczęliśmy o zatwardzeniu serca. Słowo Boże nawołuje nas do tego, abyśmy my pamiętali, że jeśli Bóg do nas wysyła kogoś, jeśli Bóg wysyła do nas słowo, jeśli Bóg wysyła do nas słowo, w którym działa Duch Święty, to słowo nie może być przez nas zlekceważone. My nigdy nie możemy lekceważyć tego, co Bóg mówi do nas osobiście. Bóg mówił do narodu izraelskiego, mówił do nich osobiście, mówił do nich wielokrotnie osobiście, mówił do nich osobiście przez 40 lat. A Słowo Boże mówi i za każdym razem to nie Bóg tracił cierpliwość, ale oni tracili cierpliwość, że Bóg ciągle gada i gada i gada. Aż wreszcie przyszło 40 lat, upłynęło 40 lat i wreszcie Bóg powiedział o nich, mam wstręt do tego pokolenia. Psalm 95, werset 8 mówi, nie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba. Jak 1, 2, 1, ale troszkę głośniej, troszkę duchu więcej. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Masa na pustyni. Izraelici byli w wielu miejscach na pustyni, tak jak w piątek brat Robert o tym mówił. W wielu miejscach byli i różne rzeczy się działy. Za każdym razem, gdziekolwiek by się nie znajdowali na pustyni, był z nimi Bóg. Czy powiemy Duch Święty z nimi był, czy Syn Boży z nimi był, czy był Bóg Ojciec osobiście, to nie ma żadnego znaczenia. Był z nimi Bóg. Bóg nigdy ich nie pozostawił, a oni za każdym razem okazywali Mu niewierność. I nie chcieli słuchać tego, co do nich było mówione. Przy powieściach Salomona w 28 rozdziale 14 wersecie jest powiedziane, szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej, lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. Zachariasza 7 rozdział 12 werset mówi, zatwardzili swoje serca jak diament. Aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które Pan zastępów posyłał do nich przez swego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego Pan zastępów wybuchnął wielkim gniewem. Psalm 81, 12 i 13 werset mówi, lecz lud mój nie słucha głosu mego, a Izrael nie był mi uległy. Zostawiłem ich więc na pastwę ich serc zatwardziałych. I zaczęli postępować według własnych planów. Rzymian 2:5. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Efezjan 4, rozdział 17-18 werset. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Marka 3:5. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął. I ręka jego wróciła do dawnego stanu. Marka 10:5. Oni na to, Mojżesz pozwolił nam napisać list rozwodowy i oddali cię. A Jezus im rzekł, z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie. A więc zobaczmy, że Bóg bardzo często, pomimo zatwardziałości serca człowieka, starał się człowiekowi i tak dopomagać. Starał się człowiekowi i tak wychodzić ze swoją pomocną dłonią, aby człowieka wyszarpnąć z grzechu, wyszarpnąć go z rąk szatana, wyszarpnąć go z mocy ciemności, postawić na drodze światłości, aby człowiek żył w jego łasce, w jego dobroci, w jego miłosierdziu, w jego opiece. Bóg zawsze chce pomagać człowiekowi, ale pod warunkiem, że człowiek nie stanie się tak jak przysłowiowy osioł, którego chcesz pociągnąć, aby za tobą poszedł, a on co robi? Zapiera się i w żaden sposób nie chce pójść. Zobaczmy, osioł zupełnie inaczej się zachowuje niż owca, prawda? Pasterz idzie, na siłę ciągnie owce, a owce nie chcą iść, czy tak? Zupełnie jest inaczej. Pasterz idzie z przodu, nawet nie musi być z tyłu, żeby je popędzać. Idzie z przodu, a owce idą za nim. Czy widzieliście zatwardziałość w sercach owcy? Nie. Ale zatwardziałość w sercu osła bardzo wyraźnie widać. A więc my mamy naśladować nie osła, ale mamy naśladować owce. Słowo Boże nam mówi, że Bóg będzie do nas mówił, będzie nam pokazywał, jakie są Jego drogi, jakie są Jego rozwiązania dla naszego życia, a my możemy opierać się przy swoim. Izraelici, powiedziane jest bardzo wyraźnie, dwa przypadki są tutaj akurat podkreślone, jeśli chodzi o Izraelitów, o naród wybrany, kiedy Jezus Chrystus był na ziemi. Dwa przypadki w Ewangelii Marka są podkreślone. Jeden z nich, kiedy Jezus Chrystus chciał uzdrowić chorego człowieka, który przyszedł do świątyni. Jezus Chrystus chciał go uzdrowić, chciał mu pomóc, ale niefortunnie wydarzyło się to w sabat. A ponieważ wydarzyło się to w sabat, to wszyscy Żydzi przypatrywali się, czy Jezus Chrystus coś zrobi dla tego człowieka. A Jezus Chrystus rozejrzał się wkoło, wiedział, czego oni oczekują, zapytał się, parafrazując naszymi słowami, mówiąc, mam go uzdrowić czy nie w sabat? No jest sabat, czy mam go uzdrowić czy nie? Jedni powiedzieli tak, drudzy mówili nie, czy tak? Nie. Oni nic się nie odezwali, tylko patrzyli. Patrzyli, co on zrobi. Patrzyli, czy uzdrowi czy nie. A Jezus Chrystus spojrzał na nich, poprowadził gniewny wzrok dookoła, wiedział, że wszyscy go za to osądzą. Jezus Chrystus powiedział choremu, bądź uzdrowiony. I chory został uzdrowiony. A ci wszyscy ludzie dookoła wyszli i zastanawiali się, dobrze zrobił czy nie? Czy tak się zastanawiali? Nie. Wiecie, o czym oni myśleli? Jakby tu Jezusa zabić? Widzicie, do jakiego stanu doprowadziła ich zatwardziałość serca? Zakon mówi, nie zabijaj. A oni zastanawiali się, jakby tu zabić człowieka, który dobrze czyni. Jakby tu zabić człowieka, który dobrze czyni? Zatwardziałość serca doprowadza do tego, że jesteśmy gotowi przeciwdziałać, przeciwstawiać się dobrym rzeczom. Zatwardziałość serca doprowadza do człowieka do stanu, w którym działa w nie wiadomo jakich pobudzonych emocjach, a przy tym wszystkim człowiek jest poddany, wystawiony na działanie demonów, które w tym momencie przyjdą ci z pomocą i powiedzą, co masz zrobić. Dadzą ci w cudzysłowie dobrą radę. Jak myślicie, demony mogą dać dobrą radę? Dobrą do tego, żebyś zginął na wieki. Wszystko ci podsuną, aby tylko wprowadzić cię w błąd, aby było źle, aby źle wyszło. Zatwardziałość serca podkreślona jest jeszcze w jednym przypadku. Też w Ewangelii Marka. Tak jak czytaliśmy w 10 rozdziale, 5 wersecie. Powiedzieli do Jezusa, jak to ty mówisz, że żona męża czy mąż żony ma nie opuszczać? A przecież Mojżesz powiedział, że możemy dać list rozwodowy i opuścić ją. Jezus Chrystus powiedział co? A no wiecie co? Czekajcie, moment, zapomniałem o tym. No faktycznie było tak napisane. Wiecie, zapomniałem, no to wiecie, ten zakon się tak czyta, ale no przeoczy się jednak niektóre wersety, niektóre fragmenty. Czy tak Jezus Chrystus się tłumaczył przed nimi? Nie. Jezus Chrystus powiedział tak, dla zatwardziałości serca waszego. Jesteście tak zatwardziali, że nie ma sensu, żebyście dłużej wystawiali noże w swoim kierunku i zaczęli się siekać tymi nożami. Jeśli macie dalej tak robić, to się rozejdźcie, bo nie ma żadnego sensu. Ale czego Jezus Chrystus uczył? Czego Bóg uczył od samego początku? Miłości. Bóg zawsze uczy człowieka miłości. A czy z miłości ludzie się zabijają? O, ja cię tak kocham, że cię muszę zabić. Z nienawiści się zabija. A więc to jest całkowicie przeciwstawienie miłości. Jak można dojść do nienawiści? Przez zatwardziałość serca. Bóg chce nas nauczyć pokory. I dlatego to słowo, które przeczytaliśmy, mówi nam tak wiele na temat wierności Jezusa Chrystusa w całym domu Bożym. Przecież Jezus Chrystus miał najwięcej powodów do tego, aby się zbuntować. Czy był winien chociażby jednego grzechu na ziemi? Nie. Czy był winien, kiedy ludzie go potępiali? Czy kiedykolwiek był winien? Czy można było mu zarzucić takie rzeczy, których no moglibyśmy powiedzieć, no niestety, ale był winien. Nakłamał, nakradł, naoszukiwał, tak? Nie było można mu nic zarzucić. Dla którego dobrego czynu, dla którego uzdrowienia chcecie mnie ukamionować? Co oni odpowiedzieli? No, dla tego złego czynu i dla tamtego złego. Wymienili ich mnóstwo. Jezus Chrystus musiał się bronić. Nie. Oni powiedzieli, dla żadnego dobrego czynu nie chcemy cię ukamionować. Chcemy cię ukamionować tylko dla jednego powodu. Nic złego nie uczyniłeś, inaczej powiedzieli. Nic złego nie uczyniłeś, tylko jeden jest powód, że ty, będąc człowiekiem, z siebie samego robisz Boga. To mu zarzucili. Kiedy stanął, aby być osądzonym przed sędziami izraelskimi, musieli szukać fałszywych proroków, fałszywych świadków, żeby świadczyli przeciwko niemu, bo nic nie mogli znaleźć. Nic. Że ty, będąc człowiekiem, on był Bogiem i jest Bogiem po dzień dzisiejszy i będzie Bogiem na zawsze. A oni do niego powiedzieli, ty nie jesteś Bogiem, ty jesteś człowiekiem. Kto tutaj kłamie? No oni kłamią. Bo Jezus Chrystus wtedy był Bogiem. Był też człowiekiem, ale był też Bogiem. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, ty nie jesteś dzieckiem Bożym. Ty jesteś człowiekiem. Czy czujesz, że ktoś o tobie źle się wypowiada? Ty nie jesteś dzieckiem Bożym. Prawda to? Oczywiście, że nie. Jesteś dzieckiem Bożym? Oczywiście. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jezus Chrystus nas przyjął i On zrodził nas z Ducha swojego świętego. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale jesteśmy też ludźmi Jesteś człowiekiem? Tak. A Jezusowi Chrystusowi powiedzieli, ty jesteś człowiekiem, a Synem Bożym nie jesteś. I uważali, że za to należy Jezusa Chrystusa ukamionować, bo on sam siebie robi, sam z siebie robi Boga. Zatwardziałość serca doprowadza do wielu nieprawidłowości. Doprowadza człowieka do tego, że wychodzi z drogi Bożej, zaczyna iść na manowce. I zaczyna postępować bardzo często gorzej niż postępuje świat. Dlatego czuwajmy w życiu naszym. Jeśli Bóg posyła do nas osobiste słowo, które jest Jego rema słowem do nas, osobistym słowem, nigdy nie pozwólmy sobie na zatwardziałość naszego serca. Gdybyśmy nawet najgorsze rzeczy złe w życiu naszym uczynili, a przychodzi napomnienie od Pana naszego, napomnienie do zachęcające do poprawy. Nigdy nie zlekceważmy tego napomnienia. Nigdy nie zatwardzajmy serca naszego i powiedzmy, że zaczynamy unosić się honorem. Co? Ja? Ja bym te... Nie, absolutnie. Nauczmy się pokornie przyjmować to, co Bóg do nas mówi. Izraelici zostali przez Boga znienawidzeni z powodu hardości serca, z powodu zatwardziałości serca. Ale my nie bądźmy takimi w życiu naszym. Druga rzecz, którą chciałem bardzo wyraźnie podkreślić z tego słowa, które przeczytaliśmy, to słowo mówi, zachowujmy niewzruszenie ufność. Zachowujmy niewzruszenie ufność. Ufność jest niezwykle ważną rzeczą. W 14 wersecie 3 rozdziału o tym czytaliśmy. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Ufność to, wiecie, takie zaufanie, które możemy mieć do człowieka, jest takim odczuciem, jest takim zachowaniem, które bardzo często przynosi nam rozczarowania. Jeśli ufamy, to Słowo Boże nam mówi, jeśli ufamy człowiekowi, to przeklęty jest ten, kto ufa człowiekowi. I dlatego człowiek nauczony konkretnym doświadczeniem w życiu swoim przestaje ludziom ufać. Że przestaje ludziom ufać, to nic w tym złego nie ma, dlatego że mamy mieć, w swoim życiu przejawiać pewną formę ograniczonego zaufania. Gdzie mamy przejawiać? Taki jest przepis, takie jest prawo. W Polsce, że mamy okazywać ograniczone zasadę ograniczonego zaufania. Gdzie? Na drodze. Kiedy jedzie inny kierowca samochodem. My mamy okazywać zasadę ograniczonego zaufania. Jak wchodzimy na drogę Bożego Królestwa, musimy też ograniczyć nasze zaufanie do Boga, bo kto wie, co się wydarzy. Czy tak? Ale ponieważ jesteśmy dobrze wyćwiczeni w ograniczonym zaufaniu na ziemi, zaczynamy przenosić to na nasze życie duchowe. Nie ma gorszej rzeczy, jak przenosić ograniczone zaufanie z naszego życia cielesnego na życie nasze duchowe. Nasze życie duchowe ma być życiem w pełnym zaufaniu. 2 Koryntian, 5:6-8 mówią nam tak. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Boga. I ósmy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Czy mamy taką ufność do Boga, taką pełną ufność, że jak wychodzę z mojego ciała, to idę do mojego Boga. Jak żyję tutaj na ziemi, to jestem oddalony od Pana. Mamy taką ufność? Wiecie, jeśli mamy taką ufność, to nasze zachowanie idzie dokładnie za tym. Być oddalonym od Pana, to znaczy za Nim tęsknić. Być oddalonym od Pana, to znaczy szukać Jego woli. Panie, ja chcę, żebym to zrobił. Jestem tu na ziemi, Ty jesteś tam daleko, więc ja jestem zainteresowany tym, żeby wiedzieć, co Ty chcesz, żebym ja zrobił, jak chcesz, żebym ja się zachowywał, co chcesz, żebym ja mówił. Czy jest w nas to dążenie do tego, żeby szukać, dowiedzieć się, co Bóg chce, żebym ja mówił, jak się zachowywał? Kochani, bardzo często w życiu naszym nasze dążenia, nasze starania idą w tym kierunku, żeby zdobyć coś, co uważamy za wartościowe, prawda? Jeśli ktoś uważa za wartościowe piękne ubrania, no to co robi? No wszystko robi, żeby je zdobyć, żeby je mieć, żeby je kupić. Znaleźć taki sklep, czy znaleźć w internecie, czy gdziekolwiek. Po prostu szukamy tego, bo my mamy jakieś wyobrażenie tego, jak to ma wyglądać. Chcemy po prostu to mieć. Jeżeli ktoś ma zamiar kupić mieszkanie albo zbudować sobie dom, to co najpierw szuka? Planów, wyglądu, żeby zobaczyć, jak to ma wyglądać. Doszukuje się. Wiecie, jak budują ludzie domy, to ja nieraz tu widzę, jak ludzie już planują. Słyszę o sąsiedzi, rozmawiają. O czym rozmawiają? Na podwórku byli, więc głośno rozmawiali. Słyszałem. Kuchnia to, żeby miała tyle i tyle, a tu, żeby w tej kuchni było to, żeby tamto, a łazienka to, żeby taka... Aha, myślę, dom będą budować. Kochani, domyślamy się, prawda? Domyślamy się. Jeżeli my oczekujemy z ufnością Pana naszego Jezusa Chrystusa, to o czym my rozmawiamy? Po pierwsze, chrześcijanie, wierzący, gorliwi, szukający Pana, rozmawiają w pierwszej kolejności o polityce. Nie, no powiedzmy sobie szczerze. Taka władza, jak jest tu czy tam, to no, jest niemożliwe, żeby o tym nie porozmawiać. A więc rozmawiamy o polityce. W drugiej kolejności rozmawiamy o naszych zainteresowaniach. Na przykład ktoś lubi piłkę nożną, ktoś lubi coś innego. Rozmawiamy o tym, jak kto gdzieś zagrał, jaka drużyna jak zagrała, prawda? W następnej kolejności panie często rozmawiają między sobą, gdzie, no masz piękną bluzę, gdzie kupiłaś i za ile i to, prawda? A w jakiejś tam kolejności dopiero o Bogu zaczynają rozmawiać, ale to tak, wiecie, tak mgliście, no bo to tak, no niby jak powiedzieć, że coś mi nie wyszło, że coś nie tak, że w moim chrześcijańskim życiu coś nie tak. To trzeba się gdzieś schować, żeby nikt nie słyszał, żeby ludzie przechodzący na ulicy nie słyszeli. Rozglądamy się, czy to tak głośno Jezus można powiedzieć, wiecie, to tak. Jeśli my naprawdę ufamy Panu i naprawdę oczekujemy, że On przyjdzie, to co nam ten świat dookoła? Wszystko to jest potrzebne, ja nie mówię, że nie. Ale co jest naszym głównym celem, co jest naszym dążeniem, tego szukamy. Szukamy. Co w internecie szukasz w pierwszej kolejności? No właśnie, co szukasz w internecie? Jakie cuda się wydarzyły? Co jakiś prorok powiedział, Boży, taki człowiek namaszczony? To szukasz w internecie w pierwszej kolejności? Ja rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który do mnie powiedział, że w internecie bardzo lubi siedzieć i bardzo często tam ciekawe rzeczy wynajduje. I ja się zapytałem go, to chrześcijanin, dziecko Boże, no i co ciekawego znalazłeś z książek, które mówią o duchowym rozwoju? Tak spojrzał na mnie.
Jakiś dziwak? Nawiedzony czy co? Zdziwił się, wzruszył ramionami, uśmiechnął się i poszedł z kim innym porozmawiać. To było na konferencji, więc miał wybór, miał wielu braci do porozmawiania. A wiecie, ja tak, no przez przekorność tak zapytałem o to. Gdyby mnie zapytał, to pewnie też nie za wiele miałbym do powiedzenia, ale coś może jednak więcej. Ale jemu nie przyszło do głowy, żeby zapytać. Ale wiecie co? Można znaleźć naprawdę ciekawe sprawy dotyczące rozwoju życia chrześcijańskiego. W internecie, naprawdę. Można takie ciekawe rzeczy znaleźć. Można takie ciekawe książki kupić, takie o duchowym rozwoju, wiecie. Można przeczytać takie wspaniałe proroctwa, które mówią o czasach ostatecznych. Oczywiście wszystko należy sprawdzać ze Słowem Bożym jak najbardziej. Ale ufność w Panu polega na tym, że my chcemy wiedzieć. Panie, ale ja chcę wiedzieć, jak to będzie. Doszukiwać się tego. Efezjan 3, rozdział 11, 12 werset mówi: według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym, którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Jeśli mamy ufność, to przez wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa możemy od Niego wziąć absolutnie wszystko. Chcesz się rozwinąć duchowo? Możesz to wziąć od Pana, nie ma żadnego problemu. Tylko należy zacząć tego szukać. Słowo Boże mówi, jeśli wy będąc źli, potraficie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego. Dobra sprawa. Komu? Tym, którzy o Niego proszą, którzy Go szukają, którzy wołają o Niego. Czy już masz napełnienie Duchem Świętym, czy już masz chrzest w Duchu Świętym? Jeśli tak, chwała Bogu, bierz następne. Możesz mieć odświeżenie w duchu. Możesz mieć następne napełnienie w Duchu Świętym. A może się zastanawiasz, jeszcze dotąd nie wziąłem. To się pytam, na co czekasz? Na co czekasz? Bierz, weź, przez wiarę. Jak wziąłeś zbawienie? Darmo, z łaski, przez wiarę. Weź tak. Działanie Ducha Świętego do swojego życia. Pan ci to da, jeśli o to prosisz. Szukasz. Weźmiesz świeże nawiedzenie Ducha Świętego. Dlatego Słowo Boże mówi: ufaj. Ufaj i wierz. Co Jezus Chrystus powiedział dla człowieka, który przyszedł prosić o uzdrowienie jego ciężko chorej, śmiertelnie chorej córki? Przyszli z domu, powiedzieli: już nie proś Pana, nie ma sensu, już zmarła. Co Jezus Chrystus powiedział? Co wtedy powiedział? Ufaj! Ufaj, wierz! To są te słowa, które Pan chce ci wlać dzisiaj do serca. Nie myśl, że rzeczy zostały zakończone, już nie ma żadnego wyjścia. Ufaj i wierz, a weźmiesz! Jeśli nawet rzeczy według ciebie umarły, weźmiesz to przez zaufanie do Boga, poprzez wiarę w Jego słowa. Weźmiesz to wszystko, a Bóg do ciebie dziś mówi. Dziś do ciebie mówi. Dlatego nie zatwardzaj swojego serca, ale słuchaj, co do ciebie mówi. Filipian 3, rozdział 3, werset mówi tak. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu. I chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, mówi apostoł Paweł. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Ale my w ciele ufności nie pokładamy. Ufność pokładamy w Bogu naszym. Psalm 71, werset 1 i werset 5 mówią tak. W Tobie, Panie, ufność pokładam. Niech nigdy nie będę zawstydzony. Tyś bowiem nadzieją moją, Panie Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej. Przypowieści Salomona 3:26. Gdyż Pan będzie Twoją ufnością, a Twojej nogi strzec będzie od sideł. I 22 rozdział 19 werset. Chcę Cię dziś pouczyć o Twojej drodze, abyś swoją ufność pokładał w Panu. Swoją ufność pokładał w Panu. I trzecia rzecz, którą chciałem podkreślić, a którą to słowo mówi, żebyśmy w tych ostatecznych czasach nie zatwardzali serca, żyli w ufności. I trzecia rzecz, zachowujmy wiarę. Nie pozwól, aby Twoja wiara się zmniejszyła. Nie pozwól, nie dopuść do tego, aby Twoja wiara upadała. Ty musisz naprawdę Bogu wierzyć, a jeśli jej masz za mało, to wiary Ci nie przybędzie, tak jak kiedyś jeden kaznodzieja mówił, wiary Ci nie przybędzie od modlitwy. Jeśli myślisz, że od modlitwy przybędzie Ci wiary, to jesteś w błędzie. Wiara, Słowo Boże mówi, nie jest z modlitwy. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. A więc Słowo Boże musisz słuchać. Jeśli go nie słuchasz, to twoja wiara odfruwa jak motylek. Niby wolniutko fruwa. Ale to tu, to tam, próbujesz łapać, nie możesz złapać. Ucieka. Wiara gdzieś wyleciała z serca. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Jak nie słuchasz Słowa Bożego, jak nie czytasz Słowa Bożego, wiara twoja na pewno będzie upadać. Na 100%. Dlatego Pismo Święte mówi, zachowaj twoją wiarę. Nie pozwól, aby ci ona z serca umknęła. Judy 1 rozdział 20 werset mówi, ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę. Wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Dopiero jak masz wiarę, masz się modlić. Nie masz się modlić o wiarę, ale mieć wiarę, zdobyć ją ze Słowa Bożego i wtedy się modlić. Wtedy rzeczy będą następowały. Wtedy rzeczy będą się wydarzały. Musimy w odpowiedniej kolejności w życiu naszym wszystko poukładać. Nie do góry nogami. Nie do góry nogami. Ja słyszałem parę lat temu, że pewien Francuz zdecydował się, że całe miasto Paryż dookoła obejdzie, ale nie na nogach, tylko na rękach. I obszedł. Cały Paryż obszedł na rękach. Czy to normalne? Wszyscy mamy go naśladować? Jako chrześcijanie mamy zacząć chodzić na głowie, na rękach, do góry nogami. Czy o to Panu chodzi? Nie. Słowo Boże nam mówi, abyśmy rzeczy poukładali w odpowiedniej pozycji. Przed Panem masz stanąć w odpowiedniej pozycji. Masz być Jego sługą, Jego dzieckiem w odpowiedniej pozycji. Jak Bóg do ciebie mówi, nie zatwardzaj swojego serca, chłopie, jak do ciebie mówię. Mówię do ciebie. Słuchaj, co do ciebie mówię. To ty albo zamykasz oczy, zamykasz uszy, zasypiasz, co do ciebie Pan mówi, nie słyszysz. Co? Mówiłeś? A kiedy? No jak to kiedy? Na nabożeństwie. Jak to? Nie mówiłeś. Co Jezus Chrystus ci na to powie? No bo spałeś, dlatego nie słyszałeś. Dlatego nie słyszałeś. Rzeczy muszą być odpowiednio ułożone. Odpowiednio postawione na nogach, nie na głowie. Dlatego uporządkujmy nasze życie. Zróbmy coś. Bóg bardzo często czeka i mówi, chłopie, zrób coś swoim życiem. Mówię do ciebie, zrób coś. Wiarę ci kradną. Jak ci przychodzą złodzieje do twojego domu, bronisz go czy nie bronisz? Przyszedł diabeł z demonami do twojego serca i kradnie ci wiarę. Czemu nic nie robisz? Rób coś. Broń się. Po prostu się broń. Kolosan 1 rozdział 23 werset mówi: teraz pojedno w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych, nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Jeśli tylko wytrwacie w wierze. Te wszystkie rzeczy o doskonałości, gadanie o świętości, niepokalaności, nienaganności możesz sobie wyrzucić na śmietnik, jeśli nie zachowujesz wiary. Słowo Boże wyraźnie mówi, jeśli tylko wytrwacie w wierze. Bóg mówi, to ja was mogę doprowadzić do swojego królestwa niepokalanych, nienagannych. Mogę was doprowadzić w doskonałości. Ale jeśli wytrwacie w wierze, jeśli pozwolisz, by diabeł ci ukradł twoją wiarę, to Jezus Chrystus nie ręczy, że doprowadzi ciebie w doskonałości do nieba. Nie ma takiej możliwości. 1 Koryntian 2, rozdział 5, werset. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 1 Koryntian 16, 13, 14. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się u was dzieje w miłości. 2 Koryntian 13, 5. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Sprawdzasz siebie, czy nadal trwasz w wierze? Czy przyszło ci w ogóle do głowy, żeby sprawdzić, czy masz wiarę? Czy ci to przyszło do głowy? A Słowo Boże mówi, poddawajcie sami siebie. Nie czekajcie, że ktoś was wypróbuje. Sami siebie poddajcie próbie, czy trwacie w wierze. Czy szatan wam nie ukradł wiary? Sprawdzacie siebie? Czy kiedykolwiek siebie próbie poddawaliście, czy trwacie w wierze? A jak to się robi? A to już jest temat na inne kazanie. Ale mamy siebie poddawać próbie. 1 Piotra, 1 rozdział 21 werset mówi, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Wasza wiara i nadzieja są w Bogu. One tam są w Bogu. Ale jeśli nie będziesz brać od Boga, to one tam w Bogu będą, dalej będą sobie leżeć. Ale ty nim mieć nie będziesz, bo nie weźmiesz. A więc weź twoją nadzieję od Boga. Weź twoją wiarę od Boga. Bóg jest dawcą tych rzeczy. Weź, napełnij się Jego słowem. Napełnij się Jego mocą. Weź od Pana, a będziesz zwycięzcą. Niech cię Bóg w tym błogosławi i niech cię prowadzi. Abyśmy naprawdę nie popadli w zatwardziałość przez oszustwo grzechu, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły są nam dobrze znane, aby nas szatan nie podszedł, nie oszukał nas i nie zniszczył nas, bo o to jemu chodzi. Ale nie zniszczy, jeśli tylko zachowamy wiarę. Dlatego pamiętajmy, jak Bóg do nas mówi, ocućmy się, obudźmy się, nie pozwólmy, żeby hardość naszego serca spowodowała zatwardziałość i żeby Słowo Boże znalazło w nas miejsce. Niech was Bóg błogosławi. Amen.